Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Zapraszam Państwa na program Rozmowy Niedokończone. Dzisiejszym tematem będzie 70 lat od śmierci sług Bożych rodziny Ulmów. I bardzo serdecznie witam w naszym studio szanownych gości. Zaczniemy od pani doktor Joanna Kornecka, rodzina Wiktorii Ulma. Jest pan doktor Mateusz Szpytma, pracownik IPN-u, oddział Kraków.
Boże.
I pan reżyser Dariusz Walusiak.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy na temat właśnie sług Bożych rodziny Ulmów. Chodzi nam o Józefa i Wiktorię Ulmów, no i całą ich rodzinę. I na samym początku właśnie to pytanie wprowadzające w ogóle w cały temat, no kim oni byli? Jaka to rodzina? Co to za ludzie?
No, rodzina Ulmów, Józef i Wiktoria oraz szóstka ich dzieci no, i siódme, które się urodziło w dniu zbrodni, no, są związani z wsią Markowa, z diecezji przemyskiej. Tam się urodzili i tam jakby całe swoje życie przeżyli. No, byli rolnikami, właściwie to Józef był, oprócz tego, że uprawiał rolę, to był ogrodnikiem, był fotografem. No była to, wychodzili się po prostu z miejscowej ludności, to jest wieś rolnicza. To jest Józef urodził się w 1900 roku, Wiktoria 12 lat później i w 1935 roku pobrali się, no i zamieszkali razem w Markowej. I była to rodzina bardzo taka otwarta na różne inicjatywy, działające bardzo społecznie, zwłaszcza Józef w różnych organizacjach. Działał przed wojną na początku w Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, potem wcześniej w Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej, Związku Ustawów Mszalnych i zaangażował się w spółdzielczość, ale znamy ich przede wszystkim nie z tego okresu działalności, ale z tego, co zdarzyło się w czasie II wojny światowej, bo w 1942 roku przyjęli pod swój dom 8 Żydów. I przez około półtora roku w ich domu ukrywało się 5 mężczyzn z Łańcuta o nazwisku Szal oraz 3 sąsiadek o nazwisku Goldman. No, mieszkali u nich, ukrywali się do 1944 roku, do 24 marca 1944 roku. Za niedługo będzie 70. rocznica tej tragedii. Wszyscy wówczas zginęli z rąk niemieckiej żandarmerii. Właśnie Ulmowie zginęli za ukrywanie Żydów i zginęli także wszyscy Żydzi.
Czyli mamy już taką nakreśloną historię rodziny Ulmów. Pan Dariusz Walusiak jako reżyser też stworzył film na temat tej rodziny.
No, miałem ten, że tak powiem, zaszczyt dzięki temu, że znamy się z Mateuszem już jakiś czas. Zaprosił mnie do Markowej 10 lat temu, kiedy w Markowej odsłonięto pomnik poświęcony rodzinie Ulmów. I okazało się, że jest to w ogóle niesamowity temat. Rodzina Ulmów jest tutaj symbolem, bo mówimy tak cały czas o rodzinie Ulmów, tak jakby nie było innych rodzin. Ale tak jak mówię, jest to symbol, bo tutaj akurat dużo wiemy na temat rodziny Ulmów, ale jest masę rodzin, które to samo robiły, czyli pomagały Żydom i zostało za to zamordowane. I o tych ludziach bardzo mało wiemy. Teraz właśnie pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej się dowiedzieć o tych ludziach, którzy zapłacili tą najwyższą cenę za to, że pomagali swoim bliźnim, okazali miłosierdzie przede wszystkim. I rodzina Ulmów jest tutaj niesamowita poprzez to, o czym mówił Mateusz wcześniej, że Józef Ulma był człowiekiem wszechstronnym. Przede wszystkim Józef Ulma był fotografem. I to jest właśnie to, co spowodowało, że mogą chociażby powstawać filmy o rodzinie Ulmów. Mi akurat udało się zrobić ten pierwszy film, bo ta zbrodnia ma swoją twarz. Twarz tych dzieci zamordowanych, twarz rodziców, a przede wszystkim tych dzieci. Małych, niewinnych dzieci, które zapłaciły najwyższą cenę na początku swojego życia, nie zdając sobie sprawy w ogóle z tego, co się wokół nich działo, że ich rodzice zostali zamordowani, że ktoś się ukrywał. Te dzieci nic o tym nie wiedziały i zapłaciły za to najwyższą cenę. I to, że mamy zdjęcia, że mamy już w tym momencie, mówimy, że mamy kilkaset zdjęć, które przedstawiają i wieś markową, ale przede wszystkim zdjęcia rodzinne, zdjęcia dzieci, które jak właśnie oglądamy te zdjęcia, a wiemy o tym, że te dzieci zostały zamordowane, to jest po prostu przerażające i pokazuje to okrucieństwo wojny, okrucieństwo okupanta, okrucieństwo Niemców, którzy dzisiaj mówią o tym, że ta wojna trochę inaczej wyglądała. Chcą nam tą wojnę przedstawić ze swojego punktu widzenia. To jest chociażby ten ostatni film Nasi Ojcowie, Nasze Matki. To, co stało się w Markowej i w wielu, wielu innych miejscach, w wielu innych wsiach, to właśnie przeczy temu obrazowi, pokazuje, jak w bestialski sposób okupant postępował wobec Polaków i wobec Żydów, którzy już byli skazani na karę śmierci. I to, że mi udało się zrobić ten film, film bardzo szybko powstał, bo to był jeden dzień zdjęciowy, kiedy przyjechaliśmy do Markowej i spotkaliśmy się z ludźmi, którzy jeszcze wówczas, bo film powstał 10 lat temu, pamiętali tę historię. I dzięki temu można było zrobić film, który ma elementy wstrząsające. Ja może teraz przerwę tą naszą rozmowę i odwołam się do fragmentu tego filmu, o którym mówimy. Tam jest scena, udało mi się nagrać dwie panie, które były wówczas dziećmi. Panie Szylar, wówczas z domu Szylar. Jedna miała 4 lata, tak? A druga 15 lat. Czyli ta, która miała 15 lat, była świadoma tego, co się działo. One w ich domu także ukrywano Żydów. I to jest właśnie, bo rodzina Ulmów została zamordowana, a rodzina Szylarów w tym samym czasie u siebie na strychu przechowuje 7 Żydów. Tak dobrze mówią?
Tak jest.
Rodzinę Welclów jest w tej sytuacji, bo możemy mówić o czymś.
Ale rodzina Barów, prawda?
Tak. Ale w tym momencie oni są świadkami tego, że we wsi, w domu oddalonym bodajże niecałe chyba 1000 metrów od domu.
Bardzo blisko. No,
jeszcze mniej. Czyli strzały było słychać w tym domu. Oni są w takiej samej sytuacji. Na strychu 7 Żydów. I to jest niesamowite. Dla mnie jako filmowca było po prostu niesamowite to, co się tam działo. Bo można czytać obwieszczenia, można słuchać jakieś relacje. Ale ci ludzie byli bezpośrednimi świadkami tego, że we wsi zamordowano całą rodzinę.
Zresztą sami Żydzi, jak ja miałem kontakt z tymi, którzy przyjeżdżają do Markowej, na grup Ulmów, i oni mówią, że nawet ogromne wrażenie na nich robi właśnie te rodziny, które mimo tego, że wiedziały, co grozi za ukrywanie Żydów, bo u sąsiadów wiedziały, co, bo rozstrzelano całą rodzinę i mimo to nadal ukrywano, więc to jest jakby tym ogromnie jakby to robi wrażenie na tych osobach, które się o tym dowiadują.
To może zobaczymy.
Tak, tytuł tego filmu?
To jest Szylarowie, tak, żeśmy to ten krótki fragment zatytułowali.
Bardzo prosimy.
Ludzie rano przychodzą z mlekiem i mówią mi, że wymordowano całą rodzinę. No, cóż więcej można? To była tragedia.
Ale jak słyszeliśmy tam strzały, bo to było blisko, zaraz po wsi rozeszła wiadomość się, że to zamordowano Ulmów. 8 Żydów i ich 7 rodzin. Całą rodzinę. 6 dzieci i rodzice, Wiktoria i Józef. Wtedy szybko przybiegłam tutaj, zdenerwowana, wleciałam tam na strych z płaczem, z takim żalem. Nie wiedziałam co, czy ja ich mam wyganiać, czy mówić, żeby się jeszcze lepiej gdzieś ukryli, ale gdzie się mieli ukryć. No ale jakoś się uspokoiłam, zostałam tam w tej norze, w tym schowku i tak przez pół godziny siedzieliśmy w takiej zadumie, a mój tatuś też wszedł na strych. No i mówi, że my jesteśmy przerażeni, zdruzgotani, że co się tutaj dzieje, jak my przetrwamy. Jak oni mojego tatę całowali po rękach, po nogach, no żeby jeszcze, panie Antoni, my może jakoś wytrzymamy, może nas Bóg obroni. No i jakoś tak wszystko powoli ucichło, ale my drżeliśmy. Moja mamusia w ogromnym strachu żyła zawsze, bo bała się o nasze dzieci, prawda, o swoje dzieci. My z Zochą byłyśmy starsze, to radziłyśmy sobie, ale siostra moja Janina, najmłodsze dziecko, Eugeniusz, Franciszek, wszystkich brała za ręce i tymi zagumiami tutaj. Poza tymi domami, których wtedy nie było, szliśmy, biegliśmy po prostu do rodziców mojej mamusi. Przecież oni by nas też tam znaleźli.
Ja jako wtedy mała dziewczynka, 4-letnia, to za wiele nie pamiętam. Tylko pamiętam jedną taką scenę, kiedy moja mama taką dużą miskę trzymała jedzenia i ja się ją pytałam, gdzie to mamo z tym idziesz? A ona mi mówiła, tak mnie odpychała rękami, mówi, idź do kuchni, idę do psa. Ale jak to dziecko, ja tego nie podarowałam, poszłam za nią. Więc mama poszła na strych, a ja tak patrzyłam do góry, a tam już ręce się spuściły i odebrały tą miskę. Tyle potrafiłam po prostu zapamiętać, bo więcej to nie. Ale jak sobie tak po prostu teraz uświadamiam to wszystko, to mi się wydaje, że nasza rodzina to mogła być w takim samym niebezpieczeństwie, jak i tych Ulmów, bo gdyby ktoś tylko coś mógł na ten temat powiedzieć, że u nas się przechowuje tyle Żydów, no to samo by było. A ja, ponieważ byłam mała, to też na pewno bym była tyle wiedziała, co i tamte dzieci.
Obejrzeliśmy fragment filmu o rodzinie Ulmów, ale tutaj występowały panie
Janina i Helena z Szylarów.
Szylarów.
I to jeszcze wartość tego filmu na tym też polega, że tam są zanotowane wypowiedzi osób, które w większości nie żyją. Tam tylko dwie osoby w tym filmie są wśród żyjących. Wszyscy ci świadkowie wypowiadają się, to już odeszły.
Widzimy tutaj wielki dramat, bo rodzina, tatuś, mamusia wraz z dziećmi zostają zabici przez Niemców za to, że dali schron Żydom w czasie wojny i to dosyć długo przecież, do 1944 roku chronili tych Żydów. Inni też w Markowej, w okolicach, też inni przechowywali Żydów. Teraz jak to się stało, że właśnie u Ulmów no, odnaleziono tych Żydów, u innych nie odnaleziono. Dlaczego właśnie akurat Ulmowie?
No to różnie, ale tu można tylko powiedzieć, że no, ile? 3-4 miesiące dzieliły
No, Sowieci wkroczyli do Markowej w końcu lipca 1944 roku, więc brakowało naprawdę niewiele do tego, żeby wszyscy się uratowali. A jak się to zdarzyło, że do tego na 100% nie możemy stwierdzić, jak to było. Natomiast dokumenty konspiracji podziemia Ludowej Straży Bezpieczeństwa, to jest organizacja związana z ruchem ludowym, konspiracyjna, no oni zanotowała w dokumentach, że osobą, która zdradziła, był prawdopodobnie granatowy policjant z Łańcuta o nazwisku Włodzimierz Leś.
Co to znaczy granatowy policjant?
To był policjant, który był na służbie niemieckiej, czyli policja, która była przedwojenna, która została wezwana do pełnienia służby w czasie wojny, czyli po prostu kolaboracyjna.
Ale ja tu wejdę słowo. Jest jeszcze bardzo istotna sprawa, bo policja granatowa, ci policjanci często nie mieli wyboru. Niemcy po prostu zmuszali ich do tego, żeby dalej pełnili tą służbę, którą pełnili wcześniej w niepodległej Polsce. I nie można mówić, że wszyscy policjanci granatowi kolaborowali z Niemcami. Tak nie było. Dużo policjantów granatowych należało do konspiracji. Współpracowało i byli zaprzysiężeni w Armii Krajowej, czy też w innych grupach konspiracyjnych. Także nie można powiedzieć, że ta policja współdziałała. W Polsce można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było żadnej formacji, która współdziałała z wrogiem. Inaczej to wyglądało w Europie, gdzie były całe formacje Waffen-SS, które były belgijskie, hiszpańskie, francuskie, walońskie. To były formacje Waffen-SS, które realizując doktryny wojenne Hitlera, walczyły głównie na froncie wschodnim, ale także na zachodnim. I dochodziło do tego, że tam mordowali też ludzi, no, służąc Hitlerowi. Także jeszcze raz uczulam, że granatowa policja nie była to formacja kolaboracyjna.
W sensie nie można oczywiście całościowo tego tak traktować, bo tam były różne osoby, no, między innymi powiedziałem, że policjant granatowy doniósł, ale inni znowu policjanci granatowi ostrzegli rodzinę Reisenbachów przed tym, że Niemcy planują łapankę na przykład w Markowej.
W takim razie dlaczego ten akurat policjant doniósł? Bo to był Polak, tak?
Trudno powiedzieć, jak wejdzie jego tożsamość narodową, bo bardzo skomplikowana, bo pochodził z rusińskiej wioski, Biała koło Rzeszowa, a która była ta wioska, to grekokatolicy ją zamieszkiwali, ale bardzo spolonizowani. Więc trudno mi wejść w jego jak on się, kim się, do kogo się poczuwał. Natomiast on przez pewien czas pomagał Żydom, znał się z tymi Żydami z Łańcuta i im pomagał. I później, gdy widział, co grozi za tą pomoc, to on się prawdopodobnie się przestraszył i wyrzucił tych Żydów, którzy się u niego ukrywali. Oni zostawili u niego część majątku, nachodzili go, chcieli jakby zwrotu tego majątku, on nie chciał im tego oddać i prawdopodobnie to spowodowało, że on tym swoim kolegom z żandarmerii niemieckiej na ten temat doniósł. Natomiast wszystkie dokumenty podziemia piszą, że prawdopodobnie on, że wszystko na to wskazuje, prowadzi się śledztwo. On też potem we wrześniu 1944 roku został zastrzelony przez podziemie za współpracę z Niemcami, tylko też tej informacji, że został zastrzelony za to, że współpracował z Niemcami. Nie wiemy, czy w tej konkretnym przypadku, czy w innych. To jest otoczone mgłą jednak takiej trochę tajemnicy.
Ale czy miał świadomość tego, że jeśli zakładając, że on doniósł na rodzinę Ulmów, na to, że tam się ukrywają Żydzi, czy miał świadomość, że rodzina Ulmów zostanie za to rozstrzelana?
No, musiał mieć dlatego, że w okupacyjnej rzeczywistości było tak, że bardzo często, jeżeli ktoś nie doniósł od wewnątrz, to mordowano całą rodzinę tych, którzy ukrywali, nie tylko Żydów, ale i całą rodzinę. Były plakaty rozwieszane, więc jakby to było pewne. Natomiast
i to było zgodne z prawem?
To było zgodne z prawem niemieckim.
Niemieckim.
Tak, tak. Natomiast też otrzymałem taki, rok temu otrzymałem taki anonim, którym po jednym z programów radiowych, którym też mówiłem o tym policjancie, podpisany rodzina, że podpisana jest rodzina policjanta Lesia, którym tam jest napisane, że on przypadkiem wyjawił to żandarmów jakby niechcący, prawda? Więc to są różne takie możliwości, prawda?
Tak, ja myślę, że tych osób, które mogły wskazać rodzinę Ulmów, mogło być wiele, mogły być różne osoby, ale to dzisiaj do tego nie dojdziemy. Mnie w tej historii przede wszystkim jakoś tak bardzo otwiera i wzrusza i jest dla mnie takim skarbem dobrowolność. To, że Ulmowie ukrywali tych swoich braci dobrowolnie, to znaczy nie musieli tego robić, prawda? I też chciałabym wspomnieć to, jak zostałam wprowadzona w tę historię, bo ja właściwie każde wakacje spędzałam u mojej mamy, czyli babci w Markowej i dziadkowie, nie tylko, że ojciec mamy był bratem Wiktorii, ale też przyjaźnił się z Józefem i o tej rodzinie słyszałam właściwie cały czas w czasie wakacji, ale w kontekście wszystkich rzeczy, które działy się przed wojną. Dziadkowie bardzo jakoś ostrożnie i niechętnie wracali do samej tragedii i opowiedzieli mi ją tylko dwa razy w życiu, a rzeczywiście wywarło to na mnie ogromne wrażenie i też było takim wewnętrznym skarbem, to znaczy nie opowiadałam też tego nikomu, ale wydaje mi się, że ten plan Boży, który niewątpliwie był obecny w całej tej historii, udzielenia tej dobrowolnej pomocy braciom Żydom, przyniósł takie owoce, że mając prawie 30 lat, poprosiłam w kościele naszym o chrzest. Ponieważ wcześniej moi rodzice ulegli fali komunizacji i nie dopełnili tego. Więc wydaje mi się, że to jest też taki owoc, no właśnie tak bym to nazwała, że to była taka bolesna perła, która pracowała we mnie.
To myślę, że
chciałam się tym podzielić, bo wydaje mi się, że to warto o tym mówić teraz.
Świadectwo rodziny Ulmów, które ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj.
Dzisiaj, tak.
Oczywiście. Kolejny fragment też filmu, znaczy, obejrzymy na pewno.
Może najpierw wprowadzimy do tego kolejnego fragmentu, bo ten fragment to są wspomnienia Abrahama Segala, który także ukrywał się w Markowej, ale tu myślę, że trzeba oddać głos panu Mateuszowi, który jak ja realizowałem film 10 lat temu, to już przeprowadził gruntowne badania tego, ilu Żydów ukrywało się w Markowej, ale przez te 10 lat dowiedzieliśmy się jeszcze więcej na ten temat. Myślę, że najkompetentniejsza osoba.
W momencie, kiedy pomyśleliśmy o tym, że należy upamiętnić rodzinę Ulmów pomnikiem, to ja jako historyk stwierdziłem, że nie można stawiać pomnika też nie zbadawszy wcześniej dokładnie tej historii. Badając historię rodziny Ulmów, też siłą rzeczy badałem sprawy innych ukrywanych Żydów w Markowej. I we wcześniejszych publikacjach była informacja, że w Markowej przeżyło okupację 7 Żydów. Gdy zacząłem badać, przeglądać archiwa, szperać w różnych miejscach, rozmawiać z ludźmi, weryfikować to, okazało się, że tych Żydów, którzy przeżyli w Markowej, było dużo więcej. I najpierw w pierwszej publikacjach pisałem już nie o 7, ale pisałem o 17. Później znalazłem jeszcze jedną rodzinę, dokumenty w Żychu, w Żydowskim Instytucie Historycznym. Powiększyło się to do 20, a obecnie liczbę uratowanych w Markowie szacuje na 21 osób. I wśród tych osób, które znalazłem, był Abraham Segal. Okazało się, że to o nim w ogóle nigdzie nie było napisane. On ukrywał się pod przybranym nazwiskiem jako Polak, ale ta rodzina się zorientowała, że on jest Żydem, zostawiła go w swoim domu, ale on w 1944 roku w sierpniu uciekł razem z Armią Czerwoną I dopiero w 1950 roku się odezwał, a potem po raz pierwszy przyjechał do Polski w 1995. Ja napisałem do niego list, zdobyłem adres i on przyjechał na to otwarcie, pomnika, na odsłonięcie pomnika i wtedy wówczas była możliwość nagrania się. I jeszcze tak się złożyło, że też udało się poznać, odszukać jego inną rodzinę, która jeszcze mu pomagała ukrywać, rodzinę Skrobaczów w Krzemnicy. Także no, niesamowite historie związane z tą, przy okazji badania rodziny Ulmów. Jest takich historii, o których można by mówić, jest bardzo wiele, ale ta jest jedna z ciekawszych, historia Izaaka Abrahama Segala.
To może ten fragment teraz z Abrahamem Segalem. Dajmy się wypowiedzieć Abrahamowi Segalowi.
Bardzo prosimy.
Pani Swynorowa się opiekowała mnie nie jak pastuchem, ale jak własnym synem. Dbali na to, żebym chodził do kościoła każdy drugi tydzień. Jak przyjechałem do niej, tak już umiałem pacierz, miałem modlitewną książkę u siebie i to alibi, to kłamstwo, co popełniłem dla ucalenia swojego życia, to było, że zwałem się sam siebie. Romek, sam siebie ochrzyściłem. Byłem pożytecznym, jak się to mówi, pracowitym. Chciałem się ocalić i żyłem jak u Boga.
Piękne świadectwo, w którym usłyszeliśmy, że rodzina, która ukrywała tego pana, traktowała go jako własnego syna.
Tak, tu jest właśnie szczególnie ciepło wspomina Helenę tutaj w książce, która wyszła w języku angielskim o rodzinie Ulmów. Są te sylwetki wszystkich Markowian, którzy ratowali Żydów. Między innymi jest tutaj właśnie rodzina Cwynarów, a tutaj jest Abraham Segal wkrótce po tym, jak odszedł z Markowej.
Widzimy, że historia rodziny Ulmów skupia wokół siebie historię innych rodzin, skupia wokół siebie też wiele pamięci o dobru, które zostało, które no wypłynęło podczas tej wojny. Mimo że ta wojna to było wielkie zło dla ludzi, ale też działo się dużo dobra.
Bóg zawsze wyprowadza dobro ze zła.
I właśnie się zastanawiam też nad tym, no przecież rodzina Ulmów znała te wszystkie, wiedziała, że grozi im śmierć. Nawet niedaleko gdzieś było słychać też, kiedy Niemcy zabijali Żydów, bo na samym początku wojny Niemcy tak rozstrzeliwali. Oni już widzieli, co im grozi, a pomimo to zdobyli się na tak heroiczny czyn, na to świadectwo. Skąd to wszystko?
W pewnym momencie na którymś z filmów, nie wiem czy nie u pana nawet, któraś z, mogę powiedzieć, ciotek, bo właściwie wszyscy jesteśmy spokrewnieni jakoś w tej wsi, przypomina taką historię, że jej ojciec raz zapytał Józka, jak ty się nie boisz ukrywać Żydów u siebie? Przecież może ktoś was wydać. I Józek odpowiedział wtedy, niech takiego ręka boska broni. I wydaje mi się, że to był moment, w którym rzeczywiście Józef oddał tę ewentualną osobę Panu Bogu, czyli miał wolność w sobie i faktycznie mogło w nim nie być takiego lęku, który by go paraliżował codziennie, że mogą tu przyjść, prawda, zestrzelić nas. I z tych opowiadań moich dziadków raczej wnoszę, że ta rodzina, te dwie rodziny żydowskie, które tam były, one dość swobodnie tam żyły. To znaczy, oczywiście nie wychodzili, nie afiszowali się, ale to życie tam musiało być jakieś wspólne i w miarę swobodne. Troszkę może inne niż u Szelarów, gdzie faktycznie było to mocne schronienie na strychu i nie można się było pokazać. Natomiast tam, w tym domu, bardzo maleńkim zresztą, jakby żyli bardziej wspólnie. Wiadomo, że te dwie rodziny żydowskie zamieszkiwały strych, który był odpowiednio przygotowany do tego, żeby tam ocieplony. I mniej więcej na przełomie 43-44 stary ojciec Szal chyba przechodził jakieś załamanie, bo został przeniesiony do izby i miał swoje łóżko przy piecu, czyli razem z rodziną Ulmów w jednym pomieszczeniu. I no może on już był starszym człowiekiem, więc może nie wiem, no jakaś musiała to być historia, której nie znam dokładnie, ale ten fakt, że spał na dole, oznacza, że, no, że ta wspólnota była naprawdę bardzo silna.
Znaczy, jeżeli można, bo tutaj pani wspomniała rodzinę Szylarów i tych Żydów, którzy się ukrywali u nich. To właśnie te panie opowiadają też w filmie o tym, co było w domu. W tym domu mieścił się magazyn niemiecki i Niemcy tam od czasu do czasu przychodzili. Mało tego, były bodajże dwie rewizje w mieszkaniu, gdzie nawet na tym strychu szukali. Czy szukali Żydów, to trudno powiedzieć.
W związku z tajnym nauczaniem.
Tak, tak, ale w tym domu także prowadzono tajne nauczanie. Także dużo rzeczy się tam działo w tym domu i jeszcze tutaj na strychu Żydzi. W konspiracji było często tak, że ludzie, którzy byli zaprzysiężeni w konspiracji, czasem mieli wręcz zakaz, żeby zajmować się pomocą Żydom. Nie wypływało to oczywiście z tego, że nie będziemy ratować Żydów, tylko chodziło o to, żeby nie było kolejnej możliwości do dekonspiracji. Także ludzie, którzy byli bardzo zaangażowani w podziemiu, nie zajmowali się takimi sprawami. Oczywiście inni się tym zajmowali, inni pomagali. I to jest też charakterystyczne, bo tutaj na tym przykładzie Markowej widzimy, że w tej niewielkiej wiosce liczącej...
To jest coś duża.
Teraz już większa. Liczącej ile?
4,5 tysiąca.
4,5 tysiąca wówczas. Tam, z tego co sobie przypominam, niedużo Żydów przed wojną mieszkało.
Procentowo, ale było
około to... Około 120.
Tak.
I ci ludzie zdobyli się na taką pomoc i to ta Markowa to jest też taki symbol i podobne są, no nie wiem, tysiące, setki miejsc takich w całej Polsce. W całej Polsce. Ja chociażby jak się zajmuję tym od strony zawodowej, widzę teraz i ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, że to jest taka pamięć lokalna, rodzinna. Ulmowie przetrwali w tej pamięci rodzinnej, lokalnej, a także inne rodziny, które pomagały Żydom, także mają to w tej swojej rodzinnej pamięci, wiedzą o tym. Natomiast teraz jesteśmy na takim etapie, że chcemy tą pamięć wydobyć. To jest to, co tutaj ojcowie redemptoryści też robią. Chcą stworzyć taką kaplicę, listę tych osób, które ratowały Żydów. I tylko możemy dotrzeć od tej strony, od strony apelu do społeczeństwa. Jeżeli pamiętacie, słyszeliście, to podzielcie się z nami tą informacją, bo nie było tu żadnych dokumentów. Niemcy też, jak mordowali rodziny, nie pisali też w protokołach.
Tak zacierano, że... przecież wyraźnie, przecież Kokot, to ty masz, prawda, w tym protokole, że Kokot wyraźnie, czyli ten jeden z oprawców, mówi, ale to później, ale w momencie dokonania już ostatecznej egzekucji do końca, mówi do tych naszych kuzynów różnych, którzy tam byli przez sołtysa przysłani do pomocy w pochowaniu wszystkich ofiar tego mordu, mówi, że o tym, ile osób my tutaj pochowaliśmy, to wiecie tylko wy i ja i nikt więcej. Więc to też świadczy o tym, jakie były dyrektywy, prawda, zacierania śladów, nierozgłaszania tego. No po prostu no miało to jakby nie istnieć.
Nie ma żadnych dokumentów. Dokumenta, o których możemy mówić, to chociażby te, które sporządziła Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich, która po wojnie dokumentowała działalność Niemców, okupanta tutaj na ziemiach polskich, przesłuchując ludzi, tych, którzy mieli z tym bezpośrednio do czynienia. I to są w zasadzie jedyne dokumenty, którymi dzisiaj dysponujemy. Także ta pamięć ludzka to jest w tym momencie coś najważniejszego.
Najcenniejszego.
Najcenniejsze, według czego można pokusić się o ustalenie, bo
okruchy,
właśnie, bo cały czas nie wiemy, jak to wyglądało, a z drugiej strony cały czas jesteśmy atakowani, jesteśmy przedstawiani jako właśnie
antysemici.
Trzeba pamiętać, że w latach 50., 60., 70., kiedy jeszcze żyli bezpośredni ratujący, oni nie mówili o tym, nie chwalili się tym. No, uważali może z jednej strony, że to było coś naturalnego, co zrobili i dlaczego o tym mają mówić, a również klimat ogólny wtedy panujący, państwowy, nie był sprzyjający, więc takie były powody, dla których...
Ale ta pamięć też została przelana i na książki, i na filmy, także następny film, Dziedzictwo Sprawiedliwych, również pana reżyserii.
Tak, to jest film, który udało mi się zrobić w ubiegłym roku, a powstawał tak w kilku etapach, bo w 2012 roku, pod koniec, w listopadzie, dotarła do mnie informacja, że w Krakowie będzie nadane odznaczenie Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. No i w ten sposób po prostu zainteresowałem się. I to też tak dotarło na zasadzie też pewnej takiej lokalnej pamięci, bo temat dotyczy miejscowości Radziszów koło Krakowa i pan, który się tym zajmuje, pan Janusz Bierówka, który w tym momencie jest w Izraelu, bo pojechał na zaproszenie właśnie tych Żydów, którzy zostali w Radziszowie uratowani. On poinformował mnie i tak żeśmy doszli do wniosku, że może, znaczy dla mnie to był od razu podobny szczał jak rodzina Ulmów, bo mi przedstawiono całą historię tej rodziny Tomków, która w Radziszowie ratowała Żydów. I dokumentując, okazało się, że nie tylko ta rodzina Tomków, bo już wcześniej tam rodzina Toszów otrzymała Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Także mówię, że w kilku etapach ten film, bo dokumentując...
Teraz zobaczymy fragment.
Tak, tak.
I który to będzie fragment?
Może to jeszcze tak woli wstępu do tego fragmentu, bo wiadomo, że to jest wyrwane z kontekstu. Fragment dotyczy takiej mocnej wypowiedzi Henryka Wassermana. Henry Wasserman, Żyd, który urodził się w Radziszowie, kiedy jego rodzice ukrywali się tam, w tym Radziszowie, z córką, nieco starszą od właśnie tego Henry Wassermana. I co ciekawe, Henry Wasserman po wojnie, znaczy no, jak dochodził do tej swojej drogi życiowej, był historykiem i pracował w Instytucie Yad Vashem, który się zajmuje właśnie tymi badaniami no przyznaje medal przede wszystkim Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. I to jest niesamowite, bo byliśmy w miejscu, gdzie on się ukrywał, w tym Radziszowie, przed tym domem. On tak odszedł w pewnym momencie, chodził tam dookoła tego domu, a w pewnym momencie podszedł do nas i mówi, że on chce coś powiedzieć. Właśnie posłuchajmy, co powiedział.
Bardzo prosimy o emisję.
68 years ago, as a small child of 2 years old, I was probably walking around the house, playing around, picking some of the apple trees, looking for mushrooms. Now, 68 years later, I'm walking here again, and I was making deep thoughts about the futility, the hopelessness of the human situation. I am very sad that the Polish, that the Israelis are not aware, are not more aware that there are so many righteous of the nations among the Poles. I am a professional historian. I know that there are more Polish righteous than there are of all other nations in Europe combined, and that many more Jews were saved in Poland than in all other nations of Europe. But the Israelis want to feel as if the whole world is suffering, and everybody is persecuting them. And so they are also giving the Poles a bad name. The Poles were not clear of, they were not, all of them were not innocent, but they ate a lot of shit and they suffered a lot during World War II.
No, wydaje mi się, że to, co powiedział, to zostało przetłumaczone, co Państwo przeczytali, to, co on mówił, jest niesamowitym świadectwem, bo tak mówiąc, no, nikt nie może z tym polemizować, bo to jest świadectwo człowieka, który zawdzięcza życie Polakom, który badał te zagadnienia, te sprawy i on mówi z całą odpowiedzialnością, że Polaków jest najwięcej w całej Europie. I to nie dotyczy tylko tych sprawiedliwych obecnie 6300 kilku. Ostatnio w styczniu też, w tym roku już, też nadano kolejne tytuły. Tylko dotyczy właśnie tych, o których mało wiemy. Są też właśnie takie świadectwa jak Henrygo Wassermana, który mówi, jak Żydzi reagują na to i jak ta sprawa wygląda. A to, jak reagują, to można powiedzieć, że to jest no, temat na odrębny program.
Już za chwilę ukażą się Państwo numery telefonów. Zapraszamy do włączenia się w nasze rozmowy niedokończone. Natomiast a propos właśnie tego, że Polaków było najwięcej, którzy ratowali Żydów, pomimo tego, że tylko w Polsce obowiązywał ten przepis, że za jakiekolwiek ukrywanie Żydów...
Pomoc.
Właściwie to ja bym nawet uściślił, że to jest tak, że w Polsce w odróżnieniu od krajów okupowanej Europy Zachodniej groziła kara śmierci, dlatego że ona też groziła w Serbii i na terenie Związku, okupowanego Związku Sowieckiego. Ale tych przypadków śmierci to w Polsce jest po prostu zdecydowanie najwięcej. Taki znany przypadek rodziny, która ukrywała w Belgii czy Holandii Anne Frank, to ona po prostu została ukarana mandatem, prawda, za to. Zostało to odkryte. Więc to ta skala też
pokazuje
różnicę, jak traktowano tych, którzy pomagali Żydom w Polsce, okupowanej Polsce, a w innych obszarach.
A czy jeszcze uzupełnienia, bo można powiedzieć, bo my tu mówimy w tym momencie, że to jest ta przypuszczalna najniższa granica 2500, o którym się mówi, że tylu Polaków zginęło za pomoc Żydom. Moim zdaniem znacznie więcej. W całej Europie za pomoc Żydom zginął tylko jeden człowiek, Duńczyk.
W zachodniej Europie.
Tak. W Danii było 8 tysięcy Żydów, którzy byli w jakiś sposób chronieni, a w pewnym momencie Niemcy zażądali, że proszę, transporty i Żydów z Danii wywozimy. I Duńczycy wtedy ratowali Żydów, załatwiając im, organizując im tak, transporty, przewozili ich statkami do Skandynawii i tak ich ratowali. Przy takiej właśnie próbie pomocy zginął jeden Duńczyk. Czyli no, w tym momencie...
Widzimy tą skalę.
Widzimy tą skalę.
Nie wiem, czy 2500 to rzeczywiście jeszcze badania trwają, bo z tych...
Mówię o tej najniższej granicy, którą możemy przyjąć.
Zaraz do tego wrócimy. Ja dostałem informację, że już mamy osobę oczekującą. Bardzo proszę, halo. Jesteśmy na antenie. Rozmowy nie dokończymy.
Halo.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Halo.
No my panią bardzo dobrze słyszymy.
Tak. Witam państwa bardzo serdecznie. Księdza pozdrawiam. Słyszy mi ksiądz, prawda?
Słyszy mi bardzo pan... dobrze panią tak. Słyszymy i prosimy już do rzeczy.
Dobrze, dziękuję. Ja chciałabym po prostu powiedzieć, proszę państwa, że... A czy ksiądz mnie słyszy?
Bardzo dobrze panią słyszymy i naprawdę to... prosimy już do rzeczy. Tak,
to mogę już mówić, tak.
Oczywiście cały czas.
Chcę powiedzieć, że na wsi, gdzie moja ciotka mieszka, też ukrywali Żydów. Halo?
Proszę panią, bardzo proszę
no, bo ja tak
o wyłączenie telewizora
słyszę,
zupełnie.
To może ja go ściszę. Ja przepraszam.
Chcę powiedzieć, że też ukrywali
całą rodzinę żydowską. Proszę państwa, naprawdę bardzo się poświęcili. To byli sąsiedzi mojej ciotki. białostockim. I proszę sobie wyobrazić, że później ci panowie wstąpili, ci Żydzi do wojska, byli w Wojsku Polskim. I była taka sytuacja, że oni chcieli awansować, no i twierdzili, że byli w Armii Ludowej, a nie byli, bo ich tam przecież moje ciotki i sąsiadka, cała rodzina ich tam ukrywała. Proszę pana, przyjechali, zabili wszystkich tych Polaków, co ich ukrywali, bo chcieli awansować, mówili, że walczyli. Tak nam odpłacacie za nasze dobro. Cały rząd polski Żydzi, okradliście Polskę, zgubiliście Polaków, będziecie cały Katyń, to jest wasza zasługa. Bo tam nie było Rosjan. Wyście Rosjan też zabijali. Przecież wtedy w Rosji rządził Kaganowicz, Beria i Stalin. Czyli Żydzi. Jak wyście nam odpłacili za to dobro? Zamordowaliście w tej głowy, tam nie było. Wyście dokumenty Polakom wyjmowali.
Przepraszam, pani Katarzyno, jeszcze jedno. Nie wiem, do kogo pani się zwraca, ale bardzo tak właśnie emocjonalnie i w tej drugiej osobie. Nie wiem, czy do nas, czy my tutaj, czy ktoś inny, ale ja bym chciał, aby to skomentować, ten telefon pani Katarzyny.
No, chciałem powiedzieć tylko tyle, że w Katyniu wśród osób, które zginęły, jest 10% osób pochodzenia żydowskiego. Także tam byli mordowani jakby wszyscy obywatele polscy, którzy byli w armii, oficerowie, którzy się dostali do sowieckiej niewoli. Tutaj się nie mogę absolutnie zgodzić z pani wypowiedzią.
A w 1939 w obronie Polski walczyło 150 tysięcy Żydów. Z tego duża część to byli oficerowie, którzy właśnie zginęli, którzy, tak jak Mateusz mówi, zostali zamordowani w Katyniu, a na każdym miejscu, gdzie Polacy walczyli, obok krzyży są też gwiazdy Dawida czy Macewy.
Także trzeba być ostrożnym w formułowaniu takich opinii. Mocnych imperatywów, no bo w ten sposób jesteśmy niesprawiedliwi.
Że jednak ważne jest to świadectwo, które się wydarzyło w trakcie wojny, bo nawet rozmawialiśmy z Mateuszem przed programem, że jednym z owoców tamtych śmierci, bo nieprawdopodobnej ilości, no hekatomby śmierci osób pochodzenia żydowskiego i tych Polaków, którzy też zostali zamordowani w tej sprawie, tym owocem cudownym, pozytywnym może być jednak właśnie zbliżenie nasze, narodu izraelskiego i polskiego, które wydaje mi się, że obserwujemy teraz, że zarówno Żydzi, którzy mogą czasem rzeczywiście mieć do nas pretensje i o różne rzeczy nas oskarżać, jednak z drugiej strony zaczynają dostrzegać ten kontekst wojenny, bo trzeba pamiętać, że czasem te opinie tworzą ludzie, którzy są już z pokolenia no, młodszego nawet, prawda, od nas tutaj. I nie bardzo rozumieją te konteksty, które wtedy były, prawda? Ten imperatyw, że pomogę, tylko pomogę, nie przechowam, pomogę i też jestem rozstrzelana, prawda?
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Jesteśmy już na antenie, bardzo proszę.
Halo, dzień dobry. Moje nazwisko jest Stan Orgacki, dzwonię z Danii. Jestem właśnie też bardzo zainteresowany tą audycją, ponieważ życie moje też nie układało się zawsze dobrze i sprawa właśnie Żydów w moim życiu stanowiła bardzo wielkie, ogromne znaczenie. Też widziałem po prostu Izrael i rozmawiałem z różnymi ludźmi, no i po prostu chciałbym zaznaczyć taką bardzo istotną sprawę. Jestem właśnie synem żołnierza z 1939 roku. I po prostu mało się o tym mówi, że po prostu żołnierze 1939 roku wnieśli jeden z największych wkładów w rozgromienie nazizmu, faszyzmu, tych zbrodniczych machiny. Obojętnie, czy walczyli w Polsce, czy poza jej granicami, na wszystkich kontynentach świata był wkład, żeby jak najszybciej zakończyć te po prostu potworne zbrodnie, które miały miejsce w naszych czasach. To może tyle. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam i po prostu życzę wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękujemy.
Słowo komentarza.
Tak, bardzo proszę.
Polska była pierwszym krajem w Europie, który zbrojnie przeciwstawił się Hitlerowi. No, wszyscy wcześniej ustępowali. I Hitler przecież zachęcał władze państwa polskiego do współpracy przeciwko i przeciwko Sowietom, ale także byłoby to wykorzystane także do tego, żeby niszczyć naród żydowski. I państwo polskie, władze zdecydowanie odmówiły tej kolaboracji i to, co już wspomniał tutaj Darek, że nie powstała, nie było żadnej w sensie politycznej współpracy z Niemcami, a nawet, o czym tutaj musimy powiedzieć w tym programie, mimo że ono jest o rodzinie Ulmów, to o tym, że w Polsce w ramach podziemia funkcjonowała jedyna w Europie okupowanej instytucja, która zajmowała się ratowaniem Żydów. Mówię o Radzie Pomocy Żydom Żegota.
No i też ciekawe, bo tu uzupełnię tylko to, co Mateusz powiedział, że na czele Żegoty właśnie jedną z inspiratorek powstania Żegoty była Zofia Kossak-Szczucka, która przez to, co robiła przed wojną, przez to, jakie książki pisała i w jaki sposób pisała, była przez środowiska żydowskie okrzyknięta antysemitką. I ona w czasie wojny staje na czele jedynej organizacji, która ratuje Żydów. I takich sytuacji było masę, że ludzie, którzy byli z przekonania narodowcami, którzy widzieli pewien problem, który był, stanowili Żydzi przed wojną, bo to był pewien problem dla Polski, która nie była krajem jednolitym.
O bardzo krótkiej państwowości przecież.
Tak. A jeżeli sięgniemy jeszcze dalej, wstecz w okresie zaborów, jak zaborcy też w pewien sposób manipulowali także Żydami, dając im większe możliwości funkcjonowania w państwie polskim.
Nie było państwa polskiego.
Znaczy oczywiście nie było.
Na terenie.
Ale to miało pewne konsekwencje w II Rzeczpospolitej. I to był pewien problem, który też należało w jakiś sposób załatwić. Tylko Polacy nie głosili haseł, że Żydów należy usunąć w sposób fizyczny, co działo się w Niemczech. W Niemczech działo się to teraz, jeżeli byśmy opowiadali tą całą historię, bo to taka konferencja niemiecka w Berlinie, w dzielnicy berlińskiej Wannsee, w styczniu 1942 roku, kiedy już definitywnie zostaje ogłoszona i zaproponowane rozwiązanie kwestii żydowskiej, czyli już mordowanie Żydów. Także Polacy w momencie, kiedy wojna się rozpoczęła, stanęli po stronie właśnie ofiar, czyli widzieli pewien problem. Ale też należy jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. My nie byliśmy tacy, którzy przypatrywali się, co dzieje się z Żydami. W pierwszej kolejności na ziemi polskiej, po wkroczeniu Niemców, w pierwszych miesiącach okupacji, zaczęto mordować ludność polską, inteligencję polską. Nie Żydów, tylko inteligencję polską. Tak stworzono obóz Auschwitz. Obóz, w którym później dochodzi do zagłady Żydów. Natomiast ten obóz został stworzony dla inteligencji, dla żołnierzy polskich, ci, którzy stwarzali zagrożenie III Rzeszy. I nawet w obozie w Oświęcimiu Lagerfischer, witając oczywiście w cudzysłowie, witając kolejne transporty przywożone do Oświęcimia, mówił, kto ile może żyć w Oświęcimiu. Wymieniając tam, Żydzi mogą żyć 2 tygodnie, księża tam bodajże miesiąc, następnie tyle. Czyli nie było tak, Żydzi byli dostawali się do obozu w Oświęcimiu jako Polacy.
Też jako przedstawiciele inteligencji
polskiej.
Dokładnie.
Ja też. I te, tylko ciekawa jest taka, no powiedzmy, ciekawostka. Pierwsza ofiara, pierwszy więzień, który zginął w obozie w Oświęcimiu, był Żydem. Zginął podczas najdłuższego apelu, który trwał 19 godzin po ucieczce, pierwszej ucieczce z Oświęcimia, niejakiego Wiejowskiego. Po jego ucieczce urządzono apel, który trwał 19 godzin. Podczas tego apelu ten właśnie Żyd, nazwisko mi wyleciało z głowy w tym momencie, ale był Żyd, który zginął. Można powiedzieć, że to zapowiada jak gdyby to, co się potem działo.
Stało się masowe.
I stało się właśnie masowe od, powiedzmy, od 1942 roku już na masową skalę. To stał się kombinat śmierci. Ale co jeszcze tutaj jest, można długo mówić na ten temat. Informacje, które są przekazywane o tym, co dzieje się w Oświęcimiu, także Polacy przekazują. Między innymi rotmistrz Witold Pilecki, który dostał się do obozu po to, żeby stworzyć tam ruch oporu. On jako jeden z pierwszych przekazuje meldunki o tym, co dzieje się z Żydami. Pisze to chociażby w swoich raportach, które już tworzy po ucieczce z Oświęcimia. Także to jest bardzo istotne, że nas pierwsze mordowano.
No, w obozach koncentracyjnych też, do obozów koncentracyjnych też byli wysyłani niektórzy z Polaków ratujących Żydów. Bo teraz te badania, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, pokazują, że zdarzały się takie przypadki, że nie mordowano Polaków, którzy ratowali Żydów, których odkryto. Nie zawsze mordowano, ale w inny sposób na przykład represjonowano, wysyłając do obozów koncentracyjnych.
Gdzie w konsekwencji też czekała
śmierć. Tak, w konsekwencji większość z nich czekała śmierć, bo minimalna ich liczba przeżyła.
Bardzo proszę, już mamy telefon. Halo? Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Tak, tak. Już?
Już jesteśmy na antenie, już od kilku dobrych sekund.
Tak. Dobry wieczór Państwu. Chciałem powiedzieć, tak, bo chwalacie Żydów. Ja tak samo byłem w roku 80 roku za Żydami, bo mnie inaczej chowano. Teraz, gdy miałem do czynienia z Żydami, po prostu to, co zrobili z narodem polskim, teraz, od 89 roku.
Panie Dariuszu, z całym szacunkiem, nawet do pańskiej wypowiedzi, my rozmawiamy na temat faktów, które są znane nam i które pochodzą tutaj z 44 roku, szczególnie nam o te fakty chodzi. Ja rozumiem, że pan ma pewnie jakieś swoje przemyślenia na temat tego, co po 89 roku, natomiast rozmawiając o pewnych faktach, chcielibyśmy też i wpływać na naszą wiedzę i nasze postawy wobec bliźnich.
No ja w nawiązaniu do tych słów, które tu pan przed chwilą powiedział, wskazałbym na to, co już tutaj Darek powiedział, że nawet osoby, które były niechętne wobec Żydów przed wojną, które nawet nie obrażały się wtedy, gdy mówiono o nich jako, że są antysemitami, nawet takie osoby, widząc, co dzieje się z Żydami, którzy są przeznaczeni na zagładę, przezwyciężali swoje uprzedzenie i pomagali. I tego nie ukrywał ani ksiądz Marcel Godłowski, który był niechętny, ale po prostu, który uratował masę osób pochodzenia żydowskiego, czy Zofia Kosak-Szczucka, która zainicjowała Komitet Pomocy Żydom. Także...
Czy ksiądz Godłowski, bo to też warto uzupełnić, ksiądz Godlewski, jego parafia Wszystkich Świętych, znajdowała się na terenie getta. I on wyprosił, jak gdyby, u Niemców to, żeby mógł tam sprawować tą posługę wobec tych wiernych. Bo tu chodziło głównie o Żydów konwertytów, którzy przeszli na chrześcijaństwo. Także on się nimi opiekował. I mówi się, że uratował od 1000 do 3000 Żydów. To jest bardzo ciekawa postać. Zresztą IPN w ostatnim okresie napisał, dwóch pracowników IPN-u napisało o nim książkę. I z tego co wiem, to jeszcze raz podejdę do tego tematu, bo tutaj dużo wiemy, jak funkcjonuje. A jeszcze tylko na koniec powiem, że ksiądz Godlewski także jest sprawiedliwym wśród narodów świata, ale przyznanie jemu tego tytułu trwało bardzo długo. 3 razy do tego podchodzono. Żydzi nie chcieli się zgodzić z tym, że głównie świadkami byli ludzie, którzy przeszli na chrześcijaństwo. I przede wszystkim zarzucono księdzu Godlewskiemu to, że był przed wojną zagorzałym antysemitą. Tylko on mówił, że przepraszam bardzo, niech mi ktoś coś pokaże, że ja komuś, Żydowi jakiemuś zaszkodziłem. On bronił po prostu Polaków. On otwarł bank robotniczy i Żydzi się buntowali, bo Żydzi chcieli zarabiać na Polakach, stosując lichwę.
Ale jeszcze bym wrócił do rodziny Ulmów, gdyż, no właśnie, taki temat, 70 lat od śmierci sług bożych, rodziny Ulmów, sług bożych, czyli jest otwarty proces beatyfikacyjny.
No to już może ty powiesz, bo coś wiesz na ten temat.
Tu chciałem pokazać obrazek sług bożych rodziny Ulmów. Proces toczy się od 2003 roku. Na etapie decyzjalnym w Przemyślu zakończył się w 2008 roku i od 2011 roku toczy się już Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. I ostatnio w 2013 roku została stwierdzone, że materiał został zebrany zgodnie z procedurami i przystąpiono do merytorycznej oceny jakby tych akt. Ale to jest ciekawe, że mimo tego, że to jest proces męczenników i nie ma potrzeby w ogóle tego, żeby stwierdzać cudu, to mimo tego przypływają różne informacje o łaskach za stawiennictwem sług bożych rodziny Ulmów. Ja tutaj właśnie jedną informację zamieściłem w tej książce, która się ukazała 2 tygodnie temu. I tutaj bym nawet przeczytał taki fragment, pozwolę sobie przeczytać taki fragment listu pani Agnieszki, która pisze o synu Konradzie. Pasją mojego syna jest piłka nożna i jej poświęcił swoją edukację i wysiłki. Niestety, syn doznał kontuzji kolana, nie mógł trenować, zaczęły się wędrówki po lekarzach. Na oddziale ortopedii miał mieć przeprowadzoną artroskopię. Słyszałam różne opinie o tej mało inwazyjnej operacji. Jednak w przypadku osoby czynnie uprawiającej sport było prawdopodobne, że syn będzie musiał zrezygnować z trenowania na jakiś czas, a może na zawsze. Kilka dni przed zabiegiem dostał mi się przypadkiem w ręce obrazek sług rodziny Ulmu z modlitwą na odwrocie. Zaczęłam żarliwie się do nich modlić, tak jak już dawno się nie modliłam. Kolano przestało boleć, po prostu jakby nigdy nie było chore. Odwołaliśmy zabieg. Jestem przekonana, że stało się to dzięki wstawiennictwu rodziny Ulmów. Kiedyś byłam bardzo religijną osobą, potem się to zmieniło. Ale zawsze, odkąd wiedziałam o rodzinie z Markowej, zawsze dużo o nich czytałam i miałam do nich wielki szacunek i nabożeństwo. To wydarzenie wzmocniło moją wiarę, że jest świat duchowy, nie tylko to, co materialne i zbadane przez człowieka. Także piękne świadectwo kobiety z Podkarpacia.
Jeżeli można jeszcze dodać w sprawie kultu, który jednak w Markowej jest sprawowany, są modlitwy w intencji beatyfikacji sług bożych Ulmów. I taką osobą, która rzeczywiście przewodzi tym modlitwom, jest nasza kuzynka Urszula Niemczak, która jest najmłodszą synową brata Wiktorii, Józefa Niemczaka. Jest rzeczywiście niesłychanie oddana sprawie beatyfikacji i nie wiem, może kiedyś zaprosicie ją tutaj do siebie. Myślę, że mogłaby wiele powiedzieć na ten temat. Jest naprawdę wyjątkowa w tej posłudze.
70 lat od śmierci sług bożych rodziny Ulmów. Widzimy to świadectwo życia, które jest w pamięci naszej dzisiaj. To świadectwo, które wydaje owoce, też jest proces beatyfikacyjny, ale to świadectwo, które w sobie skupia też jako symbol tej męczeńskiej śmierci, też innych, którzy pomagali Żydom w czasie wojny.
No, nawet na stronie Adwaszem jest informacja, tam gdzie piszą o rodzinie Ulmów, piszą, że jest to rodzina, która jest symbolem wszystkich Polaków, którzy zginęli za pomoc Żydom. I myśmy stwierdzili, że powinniśmy poprzez rodzinę Ulmów pokazać także innych Polaków ratujących Żydów, szczególnie tych, którzy czynili to na Podkarpaciu. I dzięki samorządowi województwa podkarpackiego, sejmikowi, zarządowi województwa, no powstaje w Markowej, niedaleko domu rodziny Ulmów, powstaje muzeum poświęcone wszystkim Polakom ratującym Żydów na Podkarpaciu. I wiemy, że tam będą bardzo wiele osób będzie przyjeżdżało. Już dzisiaj przyjeżdża, zdarzają się takie dni, że przyjeżdża kilkanaście autokarów z młodzieżą izraelską. Także to jest coś niesamowitego. Liczymy, że tak będzie nadal. Przyjeżdżają też osoby z pielgrzymkami na to miejsce. No i mówię, dzięki rodzinie Ulmów, jak Pan Bóg da, to pokażemy także inne sylwetki innych, mniej znanych osób.
Niesamowita historia rodziny, która no miała tyle przed sobą, można jeszcze by było powiedzieć, wiele pasji posiadał przecież Pan Józef Ulma. Fotografia, ale przecież i to pszczelarstwo i też inne...
Sadownictwo.
O właśnie.
Hodowla jedwabników.
Jedwabniki, właśnie. Tak. Czyli widzimy, jaka bogata perspektywa taka była przed nimi, a jednak w tej trudnej sytuacji, w której dane im było żyć, stanęli na wysokości zadania. Jak mówi Pan Jezus, nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół, i rzeczywiście stanęli na tej wysokości zadania i pięknie zaświadczyli swoim życiem. My możemy dzisiaj dowiadywać się coraz więcej. Powstają różne książki, powstają filmy, tak jak dzisiaj byliśmy świadkami podczas tych rozmów niedokończonych, ale jeszcze dzisiaj w Radiu Maryja również będziemy o tym wspominać. Na koniec tej audycji myślę, że będzie bardzo dobre, kiedy zakończymy ją tą modlitwą, która jest na tym obrazku. Modlitwą o beatyfikację sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów z dziećmi. Możemy się włączyć wszyscy.
Tak, tylko nie mam okularów, więc...
Ale rozumiem, ale to włączymy się duchowo. Ojcze Przedwieczny, który posłałeś na świat swojego Syna, aby z miłości oddał za nas życie, spraw prosimy, niech świadectwo heroicznej miłości małżonków Józefa i Wiktorii wraz z dziećmi, oddających swe życie za ratowanie prześladowanych Żydów, przyniesie owoce zbawienia i napełnia świat Bożym pokojem. Męczenników obdarz chwałą ołtarzy, nam zaś udziel łaski te, które są nam potrzebne, a o które pokornie błagamy przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Wielki Bóg zapłać za ten program. Państwu tutaj zgromadzonym. Wielki Bóg zapłać wszystkim naszym widzom telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.